Jan stał po środku. Wody Jordanu sięgały mu do kolan. Ludzie przychodzili, żołnierze, celnicy, faryzeusze i zadawali mu pytania, a on odpowiadał. Ale tym razem jego wzrok był skierowany gdzie indziej. Był jak pieśniarz, który chce już rozpocząć śpiew swojej pieśni, ale musi słuchać nudnej gadaniny. W pewnej chwili zauważyłem jego rozżarzone, niemal żarliwym uczuciem oczy. Zrobiłem krok w tył, bo zdawało mi się, że zaraz zacznie do mnie przemawiać tym swoim gniewnym głosem. Ale jego wzrok nie był utkwiony we mnie. Jego usta już nie zaciskały się gniewnie, przeciwnie. Zdawały się drżeć od wzruszenia. Obróciłem głowę, żeby zobaczyć, na kogo tak patrzy. Tuż obok mnie stał wysoki, ciemnowłosy człowiek. Wyglądał tak, jakby już był od dawna wszystkim znany. Jego twarz przypominała wszystkie inne ludzkie twarze, ale to nie była pospolita twarz. W jego spojrzeniu odbijały się wszystkie dobre ludzkie spojrzenia. Szedł z wolna ku Janowi, a Jan szedł do niego. Gdy już byli przed sobą, prorok zatrzymał się i drżącym głosem powiedział: a więc jesteś? Tak, jestem. Trzeba, abym otrzymał od ciebie chrzest. Ty ode mnie? Ode mnie? Tak trzeba, odpowiedział ze spokojną stanowczością. Chciałem zobaczyć, jak go będzie chrzcił, ale nie chciało mi się już stać w tej ciżbie, w tym tłumie. Wycofałem się, przeszedłem przez Jordan i zacząłem iść przed siebie. A z tyłu gdzieś usłyszałem jakiś potężny grzmot. Odwróciłem się i zobaczyłem, jak ten wysoki, ciemnowłosy człowiek wychodzi już z wody. Jan coś mówił, wskazując na niego palcem. Ogarnął mnie nieopisany smutek, tak jakby coś koło mnie przeszło, czego nie potrafiłem zatrzymać. Tak, siostry i bracia, jeden z polskich pisarzy opisuje chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ale tak naprawdę on sam wyobraża sobie, że tam znalazł się w tej chwili tego chrztu nad Jordanem. I wyobraża sobie, że mógł przeżyć objawienie, że mógł przeżyć dogłębnie te słowa, które dzisiaj słyszeliśmy z księgi proroka Izajasza. Oto wasz Bóg, oto wasz Bóg, który przychodzi, podobny do pasterza, który pasie swoją trzodę. Jagnięta nosi na swej piersi, a owce karmiące prowadzi łagodnie. Mógł rozpocząć z nim drogę, która by go doprowadziła kiedyś do pustego grobu. Mógł żyć chrztem, który kiedyś sam otrzymał, ale teraz ze smutkiem wyznaje, jakby coś koło mnie przeszło, a ja nie potrafiłem tego zatrzymać. Siostry i bracia, dzisiaj w niedzielę chrztu pańskiego każdy z nas stoi przed takim pytaniem. Umiałeś? Potrafiłaś to zatrzymać? Potrafisz podziękować Bogu za ten drogocenny dar, chrzest? Potrafisz podziękować? Błogosławić Boga za twoich rodziców? Za chrzestnych? Znasz miejsce i czas, kiedy otrzymałeś ten bezcenny dar? Prosisz o radość z tego, że jesteś Jego umiłowaną córką, umiłowanym synem? Dobrze, szczególnie wy, ludzie Płockiego Teatru, że dzisiejszy wasz jubileusz przypada dokładnie 12 stycznia 2025 roku w uroczystość chrztu pańskiego. Bo nawet w czasach najbardziej zgrzebnego socjalizmu, otwarcie teatru, przecięcie wstęgi nazywano chrztem. I chyba do dzisiaj się to nazywa nadal chrztem. I byli też chrzestni. Waszymi chrzestnymi byli najwięksi z wielkich. To był Tadeusz Łomnicki. Tak, tak. Pan Wołodyjowski przyjechał tu wtedy na tę uroczystość do Płocka. I to była pani Hanin, wybitna polska aktorka, znana choćby z Nocy i Dni, tej wspaniałej polskiej ekranizacji. Naprawdę, można by mieć czasem pretensje do ich niektórych życiowych wyborów, ale to byli najwięksi z wielkich. Każdy, a ja miałem takie szczęście, kto znalazł się w Teatrze Dramatycznym w Warszawie na takiej sztuce, pewnie wam ta sztuka mówi wszystkim dużo, Ja Feuerbach, Thorstena Dorsta. To mógł się o tym przekonać. W tej sztuce grali oni oboje. Grali genialnie. Nigdy nie można zapomnieć, jak się jest na tym przedstawieniu, tej rozmowy starego aktora, grającego w tym momencie świętego Franciszka, z ptakami. To jest cały traktat, ta sztuka, który pokazuje, czym są prawdziwe wartości w zderzeniu z naszym takim pełnym pragmatyzmem światem. Teatr Siostry i Bracia to jest takie laboratorium, laboratorium życia, gdzie nie zawsze się mówi o wartościach, gdzie spogląda się na życie czasem od strony jego tajemnicy, a czasem od strony komedii, zwykłej komedii ludzkiego życia, gdzie jest i śmiech, gdzie jest i dramat, gdzie jest rozpacz. Ale my dzisiaj, skoro jesteśmy tu w katedrze, skoro dokonuje się ta piękna symbioza, która czasem się wydaje taka niewyobrażalna, katedry i tego pięknego płockiego teatru, a przecież możliwa i to widzimy tu dzisiaj. Wieczorem teatr będzie świętował w tym swoim pięknym gmachu swoją galę, po świecku pewnie, ale tutaj chciał być, chce być i pokazać, że tak, nawet gdyby się w tym świecie chciało rozrywać te związki tej cywilizacji, której symbolem jest katedra i tego, czego symbolem jest teatr, ta symbioza jest przecież, siostry i bracia, możliwa. I my dzisiaj tu w katedrze jesteśmy ci Płocki Teatrze wdzięczni za to, za takie chwile, kiedy ocalaliście pośród nas wartości nieprzemijające, że w czasie marnym, kiedy wasz teatr był w takim okresie, który nazywamy okresem romantycznym, to wtedy potrafiliście wystawiać i to świetnie wystawiać. Pisano o tym w całej Polsce. Sztuki Karola Wojtyła, trudne sztuki przed sklepem jubilera, Jeremiasza, arcytrudnego. A wy to robiliście, brat naszego Boga, wzruszający w waszej inscenizacji. A kiedy on już sam, Jan Paweł II, przybył do Płocka, już jako papież, to wtedy pamiętacie o poranku, kiedy lał z nieba ten deszcz, przed tym 500 000 prawie ludzi wystawialiście poezję i śpiewaliście poezję księdza Jana Twardowskiego. Potem zrobiliśmy z tego sztukę Jest miłość za nic. I na jednym z tych przedstawień był ksiądz Twardowski. Ja kiedy wracam pamięcią do tej scenerii wtedy na naszym placu Celebry, to nigdy nie zapomnę, jak dyrektor Marek recytuje taki piękny wiersz Twardowskiego. Trawo, siostrzyczko moja, karmelitanko bosa. I nie zapomnę, panie Marku, mam nadzieję, że mnie teraz słuchasz gdzieś tam w sali szpitalnej, komu żeś zadedykował wtedy ten wiersz. I potem na tym przedstawieniu siedzę przy księdzu Twardowskim i ksiądz Twardowski nachyla się do mnie i mówi, księże, Mnie w Warszawie to o tym przedstawieniu różnie mówili. A to jest takie dobre. Gdyby tu siedział pan marszałek, to bym powiedział, panie marszałku, ta warszawka, która mówiła, że to jest takie, no, nie bardzo przedstawienie, to ona to mówiła zazdrości, bo do dziś nam zazdrości. Tego wspaniałego gmachu, tej sceny jednej, drugiej, trzeciej, tego całego wyposażenia naszego teatru. Zazdroszczą nam tego nawet najlepsze teatry warszawskie. Staropolskie, Bóg zapłać, panie marszałku, za to wszystko. Jesteśmy ci, Płocki Teatrze, wdzięczni również za to, że starasz się wysoką sztukę, wysoką kulturę nieść do prostych ludzi, do tych, co, jak żeśmy słyszeli dzisiaj w wykonaniu genialnym pana Henryka, co to w drugim czytaniu, co to żyją pobożnie i sprawiedliwie, oczekując nadziei, tej ostatecznej nadziei, błogosławionej nadziei. Nie będę tu wspominał tych wszystkich waszych przedstawień w plenerze, w Salkach, w domach kultury, w Sierpcu, w Raciążu, w Gostyninie. Przywołam tylko jedną scenę, która wiąże się zresztą bezpośrednio z tym, co dzisiaj przeżywamy. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy oficjalnie w Kościele okres Bożego Narodzenia, ten liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Jeszcze będą stały pewnie te choinki i kolędy będziemy śpiewać do święta ofiarowania palickiego, ale w liturgii to już się zamyka dzisiaj. Od dziesiątków lat, tak naprawdę od 20 lat, wy naznaczacie nasze płockie Boże Narodzenie taką genialną sztuką Dickensa, świetnie inscenizowaną przez kolejne pokolenia aktorów, opowieść wigilijna. Miesiąc temu mojemu starszemu bratu, rolnikowi, jego miastowe córki ofiarowały wyjazd do Płockiego Teatru na opowieść wigilijną. Znaleźli gdzieś tam już na końcu miejsce, na jaskółce, jak to mówicie. Mój brat, nie wiem, czy czasem nie był pierwszy raz w ogóle wtedy w teatrze. Pytam go, braciszku, no jak było? I gdybyście mogli zobaczyć jego promienną twarz w tym momencie, zamiast odpowiedzi. Bóg zapłaci.